Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w historii żywej o przedwojennym staroście międzychodzkim zamordowanym przez Niemców w Forcie VII.
Pod koniec stycznia 1940 roku został przewieziony do Fortu VII, gdzie najprawdopodobniej dwa dni później, 29 stycznia, został zamordowany.
O tym już za chwilę, a później rozmowa z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem o Ukrainie, o jej historii i o naszych z nią relacjach. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Zapraszam na najbliższą godzinę z historią. Zaczynamy od ważnej wizyty w Poznaniu. Zarząd powiatu międzychodzkiego odwiedził poznański Fort VII. Samorządowcy zwiedzali pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny na okupowanych ziemiach polskich z okazji rocznicy zamordowania ostatniego przedwojennego starosty międzychodzkiego, Antoniego Zdzisława Czubińskiego. Został aresztowany w Poznaniu przez Niemców. Mówi obecny starosta międzychodzki Rafał Litke.
Pan starosta Czubiński był ostatnim starostą międzychodzkim, który został jesienią aresztowany w Poznaniu i później umieszczony w miejscu, do których trafiało wielu mieszkańców powiatu międzychodzkiego, czyli do obozów w Skwierzynie. Pod koniec stycznia 1940 roku został przewieziony do Fortu VII, gdzie najprawdopodobniej dwa dni później, 29 stycznia, został zamordowany. Pan starosta, zanim był starostą międzychodzkim, był też zastępcą starosty bydgoskiego. Zresztą mówimy tutaj o postaci, która była rodowitym Wielkopolaninem, urodzony w roku 1902 w Wolsztynie, był uczestnikiem powstania wielkopolskiego. W Wielkopolsce, w Poznaniu kończył Uniwersytet Poznański, więc osoba, która wywodziła się tutaj z Wielkopolski, chociaż historia rzucała go też po innych zakątkach ojczyzny. To, co czuję w środku, to jest nie do opisania słowami. No, trudno jest się pozbierać, będąc w takim miejscu, a tym bardziej po opuszczeniu wrócić do obowiązków dnia codziennego. To miejsce trzeba zobaczyć skalę bestialstwa, z jaką naród polski zmierzył się akurat w tym miejscu, jak i w wielu innych miejscach, i powiedzieć teraz to, co czuję, co jest we mnie wkrótce po wyjściu z Fortu Siódmego, to jest nie do powiedzenia, to po prostu trzeba zobaczyć ciężkie przeżycia.
Po wizycie w Forcie VII przechodzimy do naszego głównego dzisiejszego tematu w kontekście tego, co dzieje się za wschodnią granicą Ukrainy nad Europą. Zawisło kolejny już niestety raz widmo wojny. Choć niektóre zajęte tereny, w tym Krym czy Ługańsk, świadczyć mogą o tym, że z tą wojną mamy do czynienia już od jakiegoś czasu. Agresorem jest oczywiście Rosja, a ofiarą grabioną z kolejnych terenów nasz wschodni sąsiad, czyli Ukraina. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwu.
Nieciekawe wieści ze wschodu, prawda?
No, sytuacja jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna. Jesteśmy świadkami w zasadzie kolejnej agresji sowieckiej na Ukrainę. Agresji, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Rosja bardzo mocno prze do konfliktu. W tej chwili wszyscy musimy stanąć murem za Ukrainą, bo są rzeczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Niestety cały czas potwierdza się ten scenariusz, o którym mówił świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński w Tbilisi, w Gruzji, że Rosja nie zaprzestaje swoich imperialistycznych zapędów.
Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie. a później może i czas na mój kraj, na Polskę.
Dzisiaj rzeczywiście w najgorszym położeniu jest Ukraina, ale my musimy również bardzo bacznie przyglądać się temu, co się dzieje i nie być biernymi, no bo wiemy, że od lata ubiegłego roku trwa także agresja na naszą granicę wschodnią, więc sytuacja rzeczywiście jest nieciekawa. Trzeba się modlić, żeby jakoś Pan Bóg sprawił, żebyśmy tej wojny uniknęli.
O Ukrainie dziś w programie, a zacznijmy od historycznego kalendarium, dziś poświęconego w całości najnowszej historii naszego wschodniego sąsiada Ukrainy. Sandra Soluk.
24 sierpnia 2021 roku minęło Ukrainie 30 lat, odkąd ogłosiła niepodległość. ZSRR uznał ją dopiero 26 grudnia, w dniu swojego upadku. Władze Ukrainy po sierpniowym akcie ogłoszenia niepodległości poszły za ciosem. W tym samym roku stworzono ustawę o własności, jedną z pierwszych w historii wolnego kraju. Pozwolenie na własność oznaczało więc krok w stronę Europy. Na konstytucję Ukraińcy czekali do roku 1996. Było to ostatnie postsowieckie państwo, które uchwaliło ten dokument. Jednak w 1996 konstytucja wcale nie była spisem praw przygotowanych w całkowitym odłączeniu od Rosji. Stanowiła raczej kompromis pomiędzy wciąż rządzącą większością komunistyczno-oligarchiczną, a demokratyczną opozycją. Na granicy kolejnego milenium w listopadzie 2000 roku odnaleziono ciało niezależnego dziennikarza śledczego Georgija Gongadze. Georgij otwarcie krytykował ukraińskie władze, zależne wciąż od Kremla. Zamordowano go więc strzałem w głowę, wcześniej torturując i oblewając kwasem. Takie same czy podobne przewinienia w Rosji przeszły bez echa, jednak jego śmierć na Ukrainie wywołała nie tylko ogromne poruszenie. Doprowadziła wręcz do stworzenia opozycji, dzięki której 4 lata później można było przeprowadzić pomarańczową rewolucję. Doszło do niej bezpośrednio z powodu sfałszowania drugiej tury wyborów prezydenckich w 2004 roku. Ówczesny premier i rzekomy zwycięstwa Wiktor Janukowycz był kandydatem prorosyjskiej partii regionów. Jako jego rywal występował z kolei Wiktor Juszczenko z bloku Nasza Ukraina. Historyczna decyzja Sądu Najwyższego o powtórzeniu drugiej tury wyborów była także symbolem budowania niezależności. Ostatecznie opozycjonista Wiktor Juszczenko wygrał z wynikiem 51,99% głosów. Po raz drugi ludność zbuntowała się przeciwko Janukowyczowi w 2013. Po przegranej z 2004 i tak udało mu się zasiąść na fotelu prezydenta, a swoją politykę skierował oczywiście w stronę Moskwy. Ostatecznym tego wyrazem było niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Unią Europejską. 21 listopada ludzie wyszli na ulicę. 30 brutalnie rozpędziła ich milicja. Władze nie doceniły jednak mieszkańców, którzy ze zwiększoną siłą protestowali już nie tylko na Placu Niepodległości w Kijowie, ale i w całym kraju. Zresztą posłuchajmy relacji, które w tamtym czasie spływały do polskich wiadomości.
W czasie szturmu na Majdan w Kijowie między 18 a 20 lutego zginęły 103 osoby, a ponad 1,5 tysiąca odniosło obrażenia.
18 rannych trafiło do naszego szpitala. Niestety jeden zmarł.
Miała to być operacja antyterrorystyczna. W rzeczywistości były to masowe zabójstwa. To była operacja zaplanowana pod kierownictwem byłego prezydenta Janukowycza.
Wiktor Janukowycz opuścił stolicę. Na Ukrainie odbyły się wcześniejsze wybory. Ale spokój nie nadszedł, bo w tym samym czasie na Krym powrócili żołnierze ukraińskiej jednostki specjalnej Berkut. A smutny finał tej historii znamy. Federacja Rosyjska, używając siły zbrojnej, nielegalnie nabyła terytorium Krymu i Sewastopola. Dopiero w 2019 roku przyjęto ustawę, która ustanawiała język ukraiński językiem państwowym. A dziś doskonale widzimy, że Rosja wciąż chciałaby mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie Ukrainy. Sandra Soluk, dziękuję.
Мамко ж моя, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму?
Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди.
Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде.
Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль.
Моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав.
Ей, плине кача у поті сині, плине кача у поті сині.
Słuchacie historii żywej.
Z jakim czasem, tak jeszcze nawiązując do kalendarium najważniejszych wydarzeń ostatnich lat, mieliśmy do czynienia na wschodzie, mam tu na myśli Ukrainę, ale też inne państwa postsowieckie. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
To był czas z jednej strony bardzo ciekawy, bo przecież nikt nigdy nie przypuszczał, że rozpadnie się Związek Sowiecki. Powstały nowe państwa, niektóre są cały czas uzależnione od Rosji, ale dla nas jest to o tyle ciekawe, że większość z tych powstałych państw, część krajów bałtyckich, Białoruś, Ukraina, przed laty leżały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Cały czas tam również żyją i funkcjonują Polacy. To jest dosyć spora mniejszość zarówno i na Litwie, jak na Białorusi i Ukrainie. Stąd też warto się temu wszystkiemu, co tam się dzieje, przyglądać. Ja pamiętam doskonale ten moment, bo mam rodzinę na Wileńszczyźnie, więc jakoś żeśmy wszyscy dopingowali Litwinów w tym procesie odzyskiwania niepodległości, kiedy rodził się Sajudis, kiedy pojawiły się pierwsze projekty. No, ta historia jest niezwykle skomplikowana, bo też wówczas pojawiły się projekty autonomii polskiej na Wileńszczyźnie. W ogóle, jak mówimy o rozpadzie Związku Sowieckiego, to wiele problemów czy argumentów, których dzisiaj używa Putin, jak wiemy, związanych jest z granicami. Tam do końca nie przemyślano jakiejś rewindykacji granic między tymi państwami, bo przecież chociażby sama Wileńszczyzna została podzielona na pół w zasadzie i część tego tego regionu znajduje się dzisiaj na terenie Białorusi, część na Litwie, więc widać, że Rosja wykorzystuje właśnie ten argument błędu, który jakoś, tak mi się wydaje, został wówczas popełniony, że nie rozmawiano o granicach, tylko po prostu powstały państwa w granicach byłych republik sowieckich.
Ale skupiając się na Ukrainie?
No, Ukraina jest bardzo dla nas ważna, bo w jakim sensie jest buforem, podobnie zresztą jak Białoruś, Litwa, ale Ukraina, myślę, jest dla nas o tyle ważnym państwem, że po pierwsze od już wielu lat Polska przyjmuje w swoich granicach obywateli państwa ukraińskiego, zwłaszcza wówczas, kiedy doszło do aneksji Krymu przez Rosję. Można powiedzieć, że dzisiaj Ukraińców bardzo wiele w Polsce pracuje, ale też jest dla nas ważna ze względu na historię, zwłaszcza historię XX wieku. Może nawet warto się, kiedy mówimy o tych relacjach, cofnąć nieco do wieku XIX, wtedy, kiedy się rodziły różnego rodzaju narodowe nacjonalizmy, także nacjonalizm ukraiński, który zresztą podobnie jak i białoruski, i litewski, i łotewski był również wymierzony w Polskę, powstawał niejako w opozycji do Polski. No a niestety na naszych relacjach zaważył XX wiek zwłaszcza. Można powiedzieć, że przez to mamy trudne sąsiedztwo z Ukrainą. Przed II wojną światową znaczna część Ukrainy, jak pamiętamy, wchodziła w skład państwa polskiego. Ta potężna mniejszość etniczna dążyła do oderwania od Rzeczpospolitej, zgłaszając swoje aspiracje niepodległościowe, które były tłumione przez polskie władze. Do tego warto też przypomnieć o tym epizodzie związanym z wojną polsko-bolszewicką, bo przecież 20 tysięcy żołnierzy Szymona Petlury walczyło po naszej stronie w czasie tej wojny. Oni wówczas nie uzyskali niepodległego państwa i mieli o to do nas żal. No i później niestety II wojna światowa, kiedy ten nacjonalizm ukraiński okazał się bardzo agresywny i wymierzony w mniejszość polską. Myślę tutaj o akcjach organizacji ukraińskich nacjonalistów. Doszło, jak wiemy, do rzezi na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej. Ukraina jakoś z tą tragedią, z tym ludobójstwem do dzisiaj sobie nie umie poradzić, ponieważ cały czas trwa spór historyków co do przebiegu wydarzeń polskich i ukraińskich. Polacy, my stoimy na stanowisku, że doszło wówczas do ludobójstwa. Ukraińcy nie chcą tego uznać, a przede wszystkim nie doszło do jakiegoś pojednania, przeprosin. No oczywiście pojednanie jest możliwe zawsze wtedy, kiedy ci, którzy zawinili, uderzą się w piersi. No do tego nie doszło. Także niepokojące są dzisiaj różnego rodzaju sympatie właśnie odnoszące się do Bandery, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, w okolicach Lwowa. Ja byłem dosłownie 2 lata temu ostatni raz w Lwowie, widziałem napis na murach "Śmierć Lacham", a więc no, te stosunki są bardzo skomplikowane i myślę, że życzymy dzisiaj pokoju na Ukrainie, bo tam, gdzie jest wojna, mamy nadzieję, że jej nie będzie. Tam jest cierpienie zwykłych ludzi, ale warto, myślę, przy różnych okazjach próbować na te trudne tematy dyskutować, bo bez pojednania nie będziemy w stanie obronić się. Prędzej czy później do agresji Rosji dojdzie, a tylko kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni. No i dzisiaj Ukraina jest, tak jak mówimy, w takiej sytuacji, że trzeba się za nią modlić, trzeba ją wspierać.
samozwańcze republiki powstałe na terenach ukraińskich, te zależne od Rosji, których tak naprawdę nikt nie uznaje na świecie, biją nawet własne monety. Tak jest w przypadku Krymu, tak jest chociażby w przypadku Ługańska. Na numizmatach widzimy broń, widzimy czołgi, widzimy sylwetkę Putina, mówiąc w skrócie, propaganda.
Tam jest sporo ludności rosyjskiej, zresztą język rosyjski jest powszechnie używany. Ta sytuacja, o której pan redaktor mówi, no rzeczywiście Rosjanie są mistrzami propagandy. Ja tych monet nie widziałem, ale za to od młodych lat jestem filatelistą i mam w swoich zbiorach znaczki wydane przez Związek Sowiecki 17 września 1939 roku z napisem Oswobodzenie Bratskich Narodów, gdzie oczywiście ludność ukraińska, białoruska wita wybawców z Armii Czerwonej, a więc oni są rzeczywiście mistrzami propagandy. No, tak już jest, natomiast w tej całej historii jest jeszcze jedna bardzo smutna sytuacja, mianowicie w zasadzie brak reakcji krajów zachodnich, mocarstw, potęg, które powinny zareagować już wówczas, kiedy dochodziło do aneksji Krymu, kiedy dochodziło do wojny w Donbasie.
Zagrożony przez Rosję jest cały region, także państwa bałtyckie, o czym też należy pamiętać.
No niestety tak i okazuje się, że tak zwany zachodni świat niewiele się tym interesuje. No tak już jest i na to też trzeba zwrócić uwagę. Według tego, co się czyta, Rosjanie byliby w stanie dosłownie w ciągu kilku godzin opanować zarówno Łotwę, jak i Litwę i Estonię. Zresztą no, te kraje od dłuższego już czasu próbują rzeczywiście wzmacniać swoje uczestnictwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Mamy tam też wojska amerykańskie, ale chociażby przykład Łotwy, gdzie bardzo mocną walkę podjęto z wszechpanującym językiem rosyjskim. Nie wiem, czy pan redaktor był na Łotwie. Kiedy ja byłem pierwszy raz, to mnie zaszokowało, bo w Rydze powszechnie używanym wszędzie i w restauracjach i w sklepach był po prostu język rosyjski. Wiemy, że w ostatnich latach państwo łotewskie zaczęło jakoś próbować zaradzić temu niepokojącemu symptomowi, bo wraz z językiem jest obecna kultura, propaganda, rosyjskie gazety, rosyjskie media. To wszystko ma wpływ na rzeczywistość.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Jaka jest rola w Europie przeznaczona dla wolnej Ukrainy?
Każde wolne państwo jest wielką wartością. Państwo, w którym żyją ludzie wolni, mogą decydować o swojej teraźniejszości i przyszłości. Oczywiście mogą wnieść wiele, w ogóle jak wszystkie państwa słowiańskie, Ukraińcy też mają wiele do oferowania Europie i wiele do tej Europy mogą wnieść i elementów kultury, ale też to jest dosyć spory naród, który chociażby w przypadku polskiej gospodarki okazał się rzeczywiście narodem, który ma wpływ. Wiemy, że są problemy ze znalezieniem pracowników. Ukraińcy w jakimś sensie ratują sytuację w Polsce. Pewnie ten proces by się jeszcze nasilił, kiedy Ukraina stałaby się zupełnie wolnym państwem, ale oczywiście u nich jest też wiele problemów wewnętrznych związanych z oligarchiami i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy zbijali potężny kapitał na takiej, a nie innej sytuacji politycznej. Więc trzymamy kciuki za zwykłych Ukraińców, którzy tak samo jak my mają marzenia, którzy tak samo jak my pragną być szczęśliwi. Miejmy nadzieję, że im się uda.
Ukrainę w ostatnich latach poznajemy przez pryzmat Ukraińców pracujących w Polsce. No i chyba jest to obraz dobry. To ludzie pracowici, choć może jeszcze w niektórych przypadkach mamy barierę językową, prawda?
No niekoniecznie. Moim zdaniem bariera aż nie jest takim wielką przepaścią, jak w przypadku chociażby Polaków, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód Europy, bo jednak te języki troszeczkę są podobne. I ja znam wielu młodych, zwłaszcza ludzi, którzy osiągnęli już wiele sukcesów i na studiach, i w pracy naukowej. Bardzo szybko języka polskiego się uczą. Miałem nawet taki przypadek na lotnisku w Kijowie, gdzie dopiero po kilkunastu minutach rozmowy z młodym człowiekiem zorientowałem się, że on jest Polakiem, ale właśnie studiował, zdaje się, w Bydgoszczy, mieszkał w Polsce przez parę lat i rzeczywiście wielu z nich wiąże swoją przyszłość z Polską. Trzeba też pamiętać, że wielu z Ukraińców ma jakieś korzenie polskie, bliższe lub dalsze. Z tamtych terenów oczywiście po zakończeniu II wojny światowej, już w czasie rzezi wołyńskiej w Małopolsce wielu Polaków wyjeżdżało, ale też jakaś część ich została. Wielu jest takich, którzy w drugim czy trzecim pokoleniu mają polskie korzenie i do nich się odwołują. Gdzieś czytałem, że milion Ukraińców posiada kartę Polaka, więc musieli mieć jakiegoś polskiego przodka. No i wiele mamy też takich z czasów I Rzeczpospolitej, przecież wiele różnych momentów w historii, które nas łączą. I do nich się trzeba zawsze odwoływać. Tych Poloników na Ukrainie przecież znajdujemy bardzo wiele.
Do Ukrainy w naszych audycjach będziemy na pewno wracać. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz będzie naszym gościem w kolejnych programach. Co zatem nas czeka jeszcze w tym miesiącu?
W kolejnych odsłonach naszego programu byśmy na moment powrócili do stanu wojennego, bo trwa cały czas celebrowanie 40. rocznicy tego dramatycznego wydarzenia. Chciałbym, żebyśmy przenieśli się do historii ośrodków odosobnienia. To jest akurat ten czas, kiedy w 1982 roku z kilku różnych miejsc Wielkopolski zaczęto przywozić internowanych działaczy Solidarności do Gębarzewa. Tam wiele ciekawych wydarzeń miało miejsce, więc przeniesiemy się do Gębarzewa, do okresu stanu wojennego. Zbliżają się też już obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, więc pewnie w przyszłych audycjach nieco miejsca poświęcimy, ale chciałbym Państwu także przypomnieć niezwykłą postać Czesławy Wolniewiczówny, wielkiej, charyzmatycznej działaczki katolickiej, opowiedzieć jej historię. Ona była całe swoje życie związana z Wielkopolską i co ciekawe, przed wojną miała również swoje audycje w Radio Poznań.
A zatem do usłyszenia w kolejnych audycjach.
Dziękuję serdecznie Państwu.
A po krótkiej przerwie muzycznej o nowym nabytku Centrum Szyfrów Enigmy, a więc wracamy do lat 20.
5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne. Najważniejsza dziś jest ona. 1:07, 3:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię ci krusz. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 2:30, do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię ci krusz. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00. na dziewiątą, taki jak dziś.
A za chwilę zaglądamy do Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Przypomnę to nowe miejsce na kulturalno-historycznej mapie Poznania, bardziej chyba historycznej.
Historia żywa.
Polska replika Enigmy, która powstała w latach 1940-1942 we Francji. Wcześniej były produkowane jeszcze przed wojną właśnie podobne repliki, które służyły w głównej mierze do odszyfrowywania szyfrów właśnie zapisywanych za pomocą Enigmy.
Opowiada Łukasz Rządca.
W trakcie wojny kilka dodatkowych sztuk powstało, nawet kilkadziesiąt, i właśnie jedna z nich jest teraz w Centrum Szyfrów Enigma, jako tak naprawdę jedyna na świecie prezentowana publicznie zarówno dla odwiedzających, jak i dla badaczy. To tak naprawdę, można powiedzieć, naturalne miejsce jej prezentowania. Całe centrum właśnie orientuje się wokół Enigmy, wokół szyfrów, wokół kodowania, w związku z czym naturalną rzeczą jest to, żeby właśnie pokazywać jak naprawdę najbardziej cenne eksponaty związane z kryptologią, jak i Enigmą, które tak naprawdę można zdobyć. I też jakby sama idea prezentowania różnych Enigm w Centrum Szyfrów Enigma jest taka, że chcemy pokazywać odwiedzającym, że Enigm tak naprawdę było wiele rodzajów. Służyły do różnych rzeczy, były Enigmy handlowe, były Enigmy militarne, powstawały tak również rękami polskich inżynierów, jak na przykład właśnie ta obecna aktualnie.
Zapraszamy więc na stałą ekspozycję Centrum Szyfrów w Poznaniu, ulica Święty Marcin. A muzycznie wracamy do epoki, w której pracowali wielcy poznańscy matematycy, którzy złamali kod niemieckiej Enigmy.
Za ileś lat przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli, a jednak wiem na pewno, że melodyką zwiedną powrócą na lata dwudzieste, lata trzydzieste, wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów. Poezją skrytą wśród zwykłych słów. Wzrok pełen łez w łazienkach bez i blask neonów, co na jezdni mokrej drży. Po latach zatęsknicie za naszym pięknym życiem. Realnym tak jak my. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów. Poezją skrytą wśród zwykłych słów. Gdy na to się spojrzy z perspektywy, którą dać może tylko czas, ten nasz kawałek życia był własny, był prawdziwy, dlatego będą pamiętać nas. I nagle coś przypomni się, jakiś obraz, jakieś słowo, jakiś rym. I nagle ktoś upomni się o trochę miejsca w sercu twym. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów. Poezją skrytą wśród.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Dobranoc.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.